Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Za chwilę odpowiadać na moje pytania będzie jeden z najważniejszych jazzmenów w historii świata. W Polsce znany m.in. z płyty nagranej z Anną Marią Jopek, Pat Metheny.
Właśnie ukazuje się twój nowy album, gdzie jesteś kompozytorem, ale nie wykonawcą. A ja wciąż nie mogę przestać słuchać utworu America Undefined z poprzedniego albumu, na którym grasz w sporym towarzystwie. Kolejny miesiąc już jest ze mną. Wow, dziękuję. Słucham go z żoną, która nie przepada za jazzem, ale ten utwór powoduje u nas gęsią skórkę.
Dzięki,
doceniam to. To utwór bardzo zaskakujący, jak na ciebie, zwłaszcza niesamowita końcówka, jednak w innym stylu, taka apokaliptyczna, bardzo dramatyczna.
Well, I've been known for drama here and there along the way.
No wiesz, jestem znany z robienia w przeszłości pewnych dramatycznych rzeczy tu i ówdzie. Ale tak, muszę powiedzieć, że to bardzo szczególny utwór. Zresztą cała ta płyta jest szczególna. Wyszła w momencie, kiedy to szaleństwo, w którym teraz żyjemy, akurat się zaczynało. I słyszałem od wielu ludzi, że dobrze się sprawdziła jako ścieżka dźwiękowa tego dziwnego czasu. Jednocześnie czuję, że ludzie mają teraz wiele różnych spraw na głowie, a ta muzyka pojawiła się w dobrym momencie. Jako dość nietypowe wydawnictwo. Tak naprawdę zaczęła do ludzi docierać z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dopiero w ostatnim czasie. Ale bardzo się cieszę, że w twoim czasie przeznaczonym na słuchanie muzyki znalazłeś na nią chwilę. Mamy też wideo do tego utworu z apokaliptycznymi obrazami, które wyglądają jak przesłanie Pata Metheny'ego dla świata. No wiesz, doświadczamy teraz w Stanach jakiegoś wielkiego eksperymentu, który chyba jest daleko od pozytywnego zakończenia. Zwłaszcza te ostatnie 4 lata to był swego rodzaju koszmar, przynajmniej dla 2/3 populacji tego kraju. Jeszcze długa droga przed nami. Idea tego, jak Ameryka może wyglądać, wciąż czeka na dookreślenie. Ten tytuł pochodzi od słów Jamesa Baldwina, który ma bardzo wiele mądrych rzeczy do powiedzenia na temat mojego kraju. Tak, Ameryka jest wciąż niezdefiniowana, wciąż nad tym pracujemy, to na pewno. Przy okazji gratulacje, bo ostatnia płyta to twój pierwszy album, który trafił do pierwszej dziesiątki listy Billboardu. Choć ty akurat jesteś jednym z tych artystów, którzy raczej nie zwracają sobie... raczej nie zawracają sobie głowy listami przebojów. Tak, pamiętam, jak to usłyszałem po raz pierwszy. Ktoś powiedział mi, że jesteśmy wyżej na liście niż Justin Bieber. To spowodowało, że moje dzieci zwróciły na mnie uwagę. Wow, serio? A ja no to tak, naprawdę, pobiliśmy Justina. Ale fakt, prawda jest taka, że generalnie od początku mojej kariery do dzisiaj usiłuję po prostu jak najlepiej robić to, co robię, czymkolwiek akurat się zajmuję, czymkolwiek jestem akurat zainteresowany. Wszelkie sukcesy, ujmijmy to w cudzysłowie, których doświadczyłem, zawsze były efektem działania samej muzyki. Tak jak zauważyłeś, nigdy nie martwiłem się zbytnio o nic poza wykonaniem dobrej roboty w zaprezentowaniu pomysłów, które mam jako muzyk i jako wielki fan muzyki, tak naprawdę. Chciałem dla niej zawsze jak najlepiej. Cokolwiek się wydarzyło, było, jak sądzę, prawdziwym, autentycznym rezultatem mojego impulsu. Nigdy nie było tak, żebym świadomie chciał coś konkretnego zrobić z powodu tego czy tamtego. Zawsze tylko starałem się wykonać najlepszą robotę, jaką potrafię jako muzyk i w hołdzie muzyce jako takiej. Zapewne twoi fani oczekiwali ostatnio następcy płyty From This Place, która podbiła listę Billboardu. Tymczasem postawiłeś na coś całkiem innego. Tak, jak rozumiem, przechodzimy do tematu nowego krążka. Dla mnie największa różnica jest taka, że każdą płytę, którą nagrałem na przestrzeni lat, nawet jeśli skomponowana była na setki stron z nutami, zawsze była przestrzenią do późniejszego improwizowania. Nawet jeśli opracowana była bardzo szczegółowa, jak Secret Story, ale też ostatni album, o którym rozmawialiśmy, jest tam wiele napisanego wcześniej materiału, ale tak naprawdę to platforma stworzona do tego, by potem mogły w niej wystąpić solówki na fortepianie czy gitarze. Nawet album Orchestron, mimo że był tak nietypowy, był w dużej części oparty na wcześniej stworzonym materiale, złożony z wielu, bardzo wielu stron z nutami. Ale jednak zawsze prowadził do jakiegoś rodzaju improwizacji. A tutaj, na nowej płycie, nie ma żadnej improwizacji. To muzyka zapisana od A do Z, stworzona w 100% dla tych właśnie muzyków, którzy zupełnie nie są muzykami improwizującymi. Chodzi o ich umiejętności jako interpretatorów. Mieli wziąć te nuty, które im dałem, i zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby stworzyć własną historię opartą na tych nutach i mojej historii jako kompozytora. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. I bardzo fajnie jest mieć świadomość, że na tych stronach znajduje się wystarczająco dużo materiału, żeby jakiś muzyk za 100 lat opowiedział z ich pomocą swoją historię, na swój własny sposób, bazując na tych samych nutach. Tak też jest w przypadku wielu moich wcześniejszych kawałków, ale tamte zawsze były tylko wehikułem do potencjalnej improwizacji, a tu cała historia jest już napisana, na tych kartkach. Mamy tutaj ciebie tylko w roli kompozytora, a nie w roli muzyka. To może być dla wielu zaskoczenie. Myślę, że tak, to może być zaskoczenie, ale dla mnie to nie jest aż taki wielki przeskok. Jakkolwiek ludzie definiują mnie i to, czym się zajmuję, przez większość czasu byłem liderem zespołu. Zbierałem grupy super utalentowanych muzyków, ponieważ chodziło o granie muzyki, którą w 90% skomponowałem. Musiałem zawsze znaleźć najlepszych muzyków, jakich można znaleźć, by stworzyć coś, czym byłem w danym czasie zainteresowany. Musiałem znać ich silne strony i zrozumieć ich słabe strony. Tak właśnie wyglądało moje zajęcie, komponowanie muzyki dla ludzi, którzy mają już jakieś określone uwarunkowania. Czyli teraz mamy kontynuację takiego podejścia, tylko trochę w innym kontekście. Istnieje pewna tradycja samego instrumentu, jakim jest gitara. I ci panowie z Los Angeles Guitar Quartet, a także Jason, który gra drugą część płyty, oni są w bardzo ścisłej czołówce osób rozumiejących tę tradycję. Wszystkich technik i repertuaru, które doprowadziły nas do tego momentu w historii. On their instrument. And, part of my job also was moją robotą było nie tylko oddanie im szacunku, ale też stworzenie im wyzwań. Zawsze tak chciałem czynić też jako lider zespołu. Jeśli zatrudniam Antonio Sancheza na perkusji, to tak jakby zatrudnić Alberta Einsteina, żeby był szefem twojego oddziału matematyki. Nie chcesz brać Alberta po to, żeby uczył algebry dla klasy ósmej. Chcesz, żeby Albert był Albertem. A ja chcę, żeby Antonio był Antoniem. Więc czuję, że moim zadaniem jest dostarczenie platformy do tego, żeby owszem, Antoni był Antoniem, ale też, żeby dostał materiał, którego nie będzie w stanie zagrać w pierwszym momencie, kiedy go zobaczy. I tutaj też tak było.
because I had really studied what each of them could do.
Byłem świadomy ich możliwości, bo naprawdę sprawdzałem, co potrafią. LA Guitar Quartet, jeśli chodzi o Jasona, to byłem jego fanem już wcześniej. Wiedziałem też, czego mogą nie potrafić, żeby ich trochę nacisnąć i nagiąć. Wtedy otrzymujesz dobry wynik, kiedy ludzi trochę naciskasz i naginasz, korzystając z umiejętności, które już mają.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Napisałeś niedawno na Facebooku, że masz z Polską bardzo szczególną relację. Możesz nam powiedzieć, na czym ona polega? Tak, jest kilka miejsc na naszej planecie, które mają dla mnie wyjątkowe znaczenie. I Polska jest jednym z nich. Włochy też mają takie miejsce. Oraz Japonia, albo Filadelfia. Jest kilka takich punktów na kuli ziemskiej, że gdy patrzę na globus, to w tych miejscach jakby zapalało się światło. Co do Polski, powodem jest fakt, że miałem bardzo unikalną możliwość podróży do waszego kraju w trakcie trwania tej poprzedniej inkarnacji Polski. Rok 1985 to był rok, kiedy mało który z amerykańskich muzyków miał okazję w ogóle widzieć Polskę. To trwało długo. Opowiadali o tym w wiadomościach tu w Ameryce, że lecimy do Polski. Pisali o tym w New York Timesie, że amerykański zespół będzie miał trasę koncertową w Polsce. Więc miałem szczęście przeżyć to doświadczenie na tamte czasy niesamowite. Nie wiem, ile masz lat dokładnie, ale brzmisz młodo. Kiedy się urodziłeś? W 1976. Okej, więc w 85 byłeś dzieckiem, więc pamiętasz, jak wtedy było. Ale z mojej perspektywy, to było niezwykłe doświadczenie przeżyć wizytę w Polsce wtedy, a potem obserwować na bieżąco waszą transformację aż do dziś. To prawie jakby oglądać czarno-biały film, który nagle zaczyna robić się kolorowy. Ale co pozostało spójne w tych obrazach Polski, ma związek z waszą kulturą. To wasza niewiarygodna muzykalność, która przenika waszą kulturę. Zauważam to od momentu pierwszej styczności z Polską. Doświadczyłem wtedy tak intensywnej reakcji od publiczności, w sposób, w jaki wcześniej nie znałem. Wiesz, w tamtym czasie byliśmy już zespołem, który grał koncerty na całym świecie od wielu lat. Ale podczas tego tournée intensywność słuchania była szokująca. Graliśmy dla 5 czy 6 tysięcy osób każdy z tych koncertów. Podczas grania można było słyszeć dźwięk spadającej na podłogę szpilki. To było tak intensywne. Najpierw w momentach spokojnego słuchania, a potem w momentach ekstremalnej wręcz reakcji. Ten zakres dynamiki od głośności do ciszy był, myślę, najszerszym zakresem, jaki kiedykolwiek doświadczyłem od publiczności do tego momentu. Myślę, że poziom muzykalności w waszej kulturze jest bardzo wysoki. Oczywiście wszyscy wiedzą o poziomie w waszej muzyce klasycznej, ale nie tylko. Masz też Tomasza Stańko i jemu podobnych. Można tu mówić o pewnych politycznych implikacjach tego, co reprezentował sobą free jazz, czyli wolny jazz. To było prawie jak kod, którym się porozumiewali ze światem. Byliśmy w stanie wyodrębnić z tego komunikat, który przekazywali w swojej muzyce.
You know, that's a really interesting phenomenon, particularly when it comes to improvise. That was
w muzyce improwizowanej jest coś takiego jak możliwość relacjonowania swoich uczuć podczas improwizowania. To było bardzo widoczne u polskich muzyków w tamtym czasie. Wtedy w 85 roku uczestniczyłem też w legendarnych jamach w klubie Aquarium. Były jam session. Sama ta świadomość, że mogę wyjść na scenę, pograć standardy z muzykami, którzy całe życie byli odizolowani od zachodniego świata. Wszystkie te sytuacje uformowały mój stosunek do Polski. A potem jeszcze skończyłem studium z Anną Marią Jopek. Kolejne wspaniałe doświadczenie. To był taki moment w moim życiu, że poczułem potrzebę zrewanżowania się Polsce za to wszystko, co mi dała wcześniej.
That record is kind of now, I mean, we're now 20 years or so past.
I okazało się, że ten album zaczął żyć własnym życiem. Dziś można powiedzieć po prawie 20 latach, że on ciągle rośnie, zyskuje. Rośnie jego znaczenie nie tylko u mnie i u Anny Marii, ale też w Polsce w ogóle.
For Anna Maria too, and even in Poland in general. So, you know, it's a pretty, I mean, certainly I have no other.
Więc reasumując, można powiedzieć, że nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, z którym miałbym tak wyjątkowe relacje jak z Polską. To dla mnie coś bardzo szczególnego. W połowie lat 80. byłeś w Polsce, ale też mniej więcej w tym samym czasie nagrałeś swój wielki przebój z Davidem Bowiem. To z całą pewnością było dla mnie doświadczenie nietypowe. Wcześniej większość rzeczy, które robiłem, tworzyłem mniej lub bardziej z ludźmi z mojego środowiska, z ludźmi, z którymi byłem związany, z którymi przebywałem. A Bowie pochodził z innego miejsca. Zabawne jest coś innego, co mówi więcej o mnie niż być może wszystko inne. W momencie, gdy pojawił się ten pomysł, nie wiedziałem dokładnie, kto to jest. To znaczy, miałem pojęcie, że ktoś taki jak David Bowie istnieje, ale zwłaszcza w tamtym czasie nie byłem zbyt zainteresowany angielską muzyką pop. Byłem bardzo zaangażowany w muzykę, którą sam robiłem i muzykę, która była tworzona na mojej muzycznej scenie. W pewnym momencie straciłem zainteresowanie muzyką pop, gdzieś na początku lat 70. Byłem skupiony na innych klimatach. Z drugiej strony jednak jakoś tam wiedziałem, co to jest za postać. Mieliśmy nagrać piosenkę na soundtrack filmowy, a reżyser naprawdę bardzo chciał Bowiego. Kupiłem więc sobie kilka płyt i pamiętam, że pomyślałem, że to doskonała osoba, by zaśpiewać ten utwór, który skomponowałem. Było to dla niego wręcz idealne pod względem stylistycznym.
My first impression was that he was like one of the most brilliant people I've
ever seen. Gdy się spotkaliśmy, moje pierwsze wrażenie było takie, że był jednym z najbardziej błyskotliwych ludzi, jakich poznałem. Usiedliśmy w kinie, oglądając pierwszą wersję filmu, a on cały czas gorączkowo zapisywał coś w żółtym notesie. A gdy film się skończył, miał jakieś 100 genialnych propozycji na tytuł tej piosenki. Pomyślałem, wow, wymyślanie tytułów to dla mnie najtrudniejsza robota na świecie, a on miał 100 i wszystkie były wspaniałe. Jeden z nich brzmiał This is not America i reżyser filmu od razu stwierdził, że tak to musimy nazwać. Więc Bowie poszedł wymyślać tekst i napisał jeden z najlepszych wersów w historii. Do dziś to jeden z najlepszych protest songów. Naprawdę. A ostatnio ktoś mi podesłał informację, że ta piosenka wróciła na listy przebojów, że była przez chwilę na drugim miejscu przez aktualne wydarzenia w Ameryce. Wszystko właśnie przez te słowa. This is not America. To, co obserwowaliśmy tutaj przez ostatni czas, to faktycznie nie była Ameryka. To bardzo odpowiednie określenie. Ale muszę powiedzieć, że samo to doświadczenie, bycie przez kilka tygodni w towarzystwie Davida Bowiego, kiedy tworzyliśmy ten utwór, to było jedno z najważniejszych wydarzeń mojego życia. Nie mam co do tego wątpliwości. Co tak naprawdę czujesz, gdy po raz kolejny czytasz gdzieś słowa, że Pat Metheny to jeden z najlepszych jazzowych gitarzystów na świecie, że jeden z najlepszych jazzmenów w historii? Co tak naprawdę wtedy czujesz?
I kind of get butterflies in my stomach, actually. I mean,
Tak naprawdę ciągle czuję motylki w brzuchu. Z jednej strony zdarza się to być trudne, ale z drugiej to oczywiście bardzo satysfakcjonujące, że ludzie w ogóle obchodzi to, co robię.
That anybody gives a shit, to tell you the truth. I mean, I'm very lucky.
Prawdę mówiąc, jestem wielkim szczęściarzem. Nie ma nawet jednej minuty w moim życiu, podczas której nie czułbym się wdzięczny za to, że dostałem taką szansę, że mam taki przywilej, naprawdę wielki przywilej, żeby żyć takim życiem, jakim dotąd żyję. Jest jeszcze coś ciekawego. Akurat rozmawiamy w momencie, kiedy to przed kilkoma dniami odszedł Chick Corea.
And Chick is, you know, and for not just for me, for all of us.
A Chick to był dla mnie, nie tylko zresztą dla mnie, dla nas wszystkich w tym świecie, niesamowitym wzorem. Był w tej grupie wiekowej, myślę, że jakieś 13-14 lat starszy ode mnie, czyli potem zaliczaliśmy się do jednej tej górnej strefy. No ale wiesz, kiedy masz 15 lat i ktoś jest starszy o 14, jest w zupełnie innej kategorii.
So, I mean, I grew up with Chick as a major idol.
Więc gdy ja dorastałem, Chick Corea był dla mnie wielkim idolem. I nadal tak o nim myślę.
And you know, Chick is different from other people in the sense that,
i z Chickiem było inaczej. On nigdy nie stał się takim typem starego kolesia, który przychodzi do ciebie i mówi: chodź, dzieciaku, powiem ci, jak jest.
And I mean, you know, it's, I mean, I know it. I'm that.
On cały czas był taki sam, ciągle był obecny na scenie, działał z wszystkimi cały czas i ja też to znam, ja też się nie zachowuję jak ci starzy kolesie, o mnie też się raczej tak nie myśli, zatrudniam 20-latków, zawsze tak robiłem, lubiłem działać jednocześnie z młodszymi od siebie, z rówieśnikami i z tymi mocno starszymi również. A teraz dodajemy kolejny rok do kalendarza i nagle Chicka Corea nie ma już z nami. Jestem szczęśliwy, że Herbie Hancock i Wayne Shorter ciągle są z nami, mają 80 i 87 lat. Ale wracając do meritum, jesteśmy świadkami wielkiej zmiany. Jeśli spojrzysz na chronologię naszej sceny, masz pewną generację. Chick Corea, Herbie Hancock, Jack the Jeanette, Gary Barton, Dave Holland, Keith Jarrett. Idąc w moim kierunku, masz tam potem przerwę. Pojawia się następnie Mike Brecker, niewiele więcej osób razem z nim. Potem jesteśmy ja i Jaco Pastorius. Potem masz następną wielką przerwę. Pojawiają się Brad, Josh, Christian, Antonio, Larry Grenadier, Brian Blade. A po tych gościach to już nie jestem pewien, kto jest następny. Naprawdę. Oczywiście jest sporo utalentowanych ludzi, ale w takiej kategorii to, no wiesz, jak dla mnie Chick Corea idealnie reprezentował pewien standard. Tworzył utwory, które każdy mógł zagrać, które będą grane do końca świata. Miał naprawdę wspaniałe zespoły, zapraszał nowych, świetnych ludzi, komponował w bardzo wielu formatach, robił te wszystkie rzeczy. Czy naprawdę trudno teraz znaleźć takich ludzi jak on. Więc w jednym sensie przyjmuję do wiadomości, że moje miejsce w tym kontinuum jest takie, jakie jest, ale ważne jest też dla mnie, że gram teraz o niebo lepiej niż grałem w czasach Bright Size Live. Nawet w ostatnich kilku latach udało mi się przejść na kompletny nowy poziom. Więc gdy mówię o motylkach w moim brzuchu,
there's a level of gratefulness and also responsibility and
pewien poziom wdzięczności, ale też odpowiedzialności. No i jest to po prostu super dla mnie, dla dzieciaka, który dorastał w samym środku niczego, w stanie Missouri. Super, że mogę w tym uczestniczyć na takim poziomie. Wszystkie te rzeczy się niejako sumują, gdy czytam takie opinie na mój temat. Myślę sobie, wow. Czasami to jest prawie przytłaczające.
Podcast Radia Poznań.
Rozmawialiśmy o tym, że w latach 80. polscy słuchacze dostali od ciebie trochę muzycznej magii. Mogli zapomnieć o szarym świecie dookoła. Dziś nadal kochamy Twoją muzykę, która nadal pomaga nam uciec, tym razem od codziennego pędu. Gonimy całe nasze życia, a Twoja muzyka pomaga się zatrzymać dzięki jej magicznemu działaniu. To spory komplement, bardzo go doceniam. Myślę, że świat jako całość jest teraz bardzo, bardzo innym miejscem niż ten z roku 85. To problem nas wszystkich, to rozkojarzenie, brak koncentracji, ta gonitwa. Nie mamy czasu na poświęcenie wielu godzin na przeczytanie powieści albo posłuchanie całego albumu. Zamiast tego słuchamy 15-sekundowych fragmentów utworów na Spotify. To problem nas wszystkich.
And at the same time, I do kind of still maintain that.
Jednocześnie cały czas utrzymuję, że to jest sytuacja tymczasowa. Jesteśmy teraz wszyscy w kolektywnym stanie dekoncentracji. Z powodu tej niesamowitej, ale też przerażającej rzeczy, jaką jest internet. Mamy dostęp do tak wielu bodźców, że nasz mózg sobie z tym nie radzi, jakby nie miał odpowiedniego okablowania. Ja do pewnego stopnia czuję się człowiekiem z podejściem powieściowym. 15-sekundowe fragmenty nie są dla mnie. Raczej coś, co trwa 45 minut albo godzinę, albo 3-godzinny koncert. Wygląda więc na to, że pochodzę z fundamentalnie innej epoki. Jednocześnie ja w taką właśnie epokę wierzę. Wierzę w formę powieściową, w kontrze do formy twitterowej. Jestem do takiego podejścia przywiązany. I myślę też sobie, że jedną z refleksji, do której doszedłem po dłuższym okresie przebywania na tej planecie, jest taka, że większość ludzi, którzy będą uważnie sprawdzać to, co stworzyłem i to, co stworzyli inni twórcy dłuższych form, jeszcze się nie narodzili. Jeszcze ich tu nie ma. Myślę teraz o ludziach na przykład z roku 2086. Ponieważ te czasy rozproszenia, braku koncentracji, to jest sytuacja przejściowa. Więc wszyscy muzycy i artyści powinni robić swoją robotę, robić najlepsze, co potrafią, tak jak to widzą, jak to słyszą, jak to sobie wyobrażają, nie zwracając uwagi na to, jak chwilowo wygląda kultura, jak wyglądają wzloty i upadki w polityce. To wszystko jest drugorzędne. Ktoś mi kiedyś zadał ciekawe pytanie. Pamiętasz, kto był prezydentem kraju, gdy nagrywałeś ten albo inny album? Nie pamiętałem. A przecież w tamtym czasie na pewno byłem tego bardzo mocno świadomy. Myślisz sobie, dokładnie, tak jest. Myślę, że jesteśmy uformowani, nawet głęboko uformowani przez moment, w którym żyjemy, jako artyści, muzycy, jako ludzie. Ale z drugiej strony, to nie jest odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy. To, kim jesteśmy, jest połączone z czymś, co trwa już od 300 tysięcy lat. Czy ile uważają antropologowie, istnieje nowoczesny człowiek? Mamy skłonność do poświęcania dużo czasu na myślenie o ostatnich 100 latach, czy nawet 50 latach, albo o ostatnich 2000 lat, czy 8000 lat, czyli tylu, ilu wiemy o ludzkiej historii. Ale to tylko mały ułamek tych 300 tysięcy lat. Co z tymi pozostałymi 292 tysiącami lat? Więc ja jestem bardziej skupiony na tej części, na bardziej długoterminowym poczuciu tego wszystkiego, aniżeli na myśleniu, co dzisiaj myśli któryś z fanów, ten czy tamten. Czyli jest dla nas jakaś nadzieja. To będzie się zmieniać. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Specjalnie dla Radia Poznań genialny muzyk, ale też, jak Państwo słyszeli,
Niesamowity człowiek. Pat Metheny i Marcin Rzyski. Dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.